Znaczy liczyłem na to, że się nie będzie aż tak podobać.
Podobało się niestety.
Tak, niestety się podobało i były bardzo głośne oklaski na napisach, a ja to miałem swój najlepszy utwór.
Tak, tak, to jest są pracą kompozytora. Wojtek Urbański jest gościem podcastu o muzyce filmowej Score in the City. Bardzo się cieszę, że się spotykamy i porozmawiamy za chwilę o Ministrantach, czyli o nowym twoim filmie fabularnym z muzyką w kinach za chwilę, ale też o innych projektach i trochę w ogóle o twojej drodze. Skoro już cię tutaj mam, to muszę cię porządnie przepytać. Cześć.
Cześć. Właśnie wczoraj na jednym z Q&A taka się myśl ze mnie wyrwała naturalnie, że rzeczywiście, bo ja jestem z wykształcenia rzeźbiarzem i moje życie się zapowiadało naprawdę niezbyt ciekawie.
Rzeźbiarze mają nieciekawe życie.
Myślę, że jednak na pewno mniej niż kompozytorzy, niż filmowcy. O, po prostu jednak. Jednak się cieszę, że trafiłem do tego środowiska, że jestem częścią tego filmowego świata, bo no, każdy film to jest kolejny świat, w który się wchodzi i kolejna przygoda.
Słuchaj, zacznijmy od Ministrantów. To tak w ramach pobłogosławienia tego odcinka. A potem poruszymy jeszcze wątki twojej drogi, bo to rzeczywiście jest droga bardzo, bardzo ciekawa i taka, powiedziałabym, wręcz filmowa. Ministranci Piotra Domalewskiego. To jest twój drugi film z tym reżyserem, a ja z Piotrem miałam na festiwalu w Gdyni kilka lat temu taką rozmowę, gdzie mi powiedział, no wiesz, wszyscy chcielibyśmy robić Gwiezdne Wojny, ale ja będę starał się robić jednak swoje kino i Ministranci są takim kinem Piotra Domalewskiego, Domalewski, 100% Domalewskiego w Domalewskim. Ale nie miałam okazji zapytać jeszcze kompozytora Piotra Domalewskiego, jakim on jest reżyserem, jak się z nim pracuje, bo od relacji między reżyserem a kompozytorem tak naprawdę bardzo dużo zależy. Zależą w dużej mierze emocje tego filmu i atmosfera tego filmu.
Tak, to po kolei. Rzeczywiście Ministranci to jest bardzo domalewski film. Ja oczywiście znam wszystkie filmy Piotra i jego projekty. No i są takie, które...
Cicha noc, jak najdalej tak. Stąd.
Dokładnie.
I Hiacynt, twój już.
Tak. No ale Hiacynt był jednak napisany w dużej mierze przez Marcina Ciastonia. Piotrek potem oczywiście ingerował w scenariusz i był bardzo mocno się zaznaczył reżysersko, no ale właśnie nie pisał tego od początku. A tutaj Ministranci są i jakby wymyśleni przez Piotrka, napisani przez Piotrka, wyreżyserowani przez Piotrka, no a też w każdym departamencie Piotrek lubi się zaznaczać. W muzycznym się zaznaczył bardzo, bo Piotrek wpadał do mnie do studia bardzo często. No, pracowaliśmy bardzo intensywnie przez parę miesięcy. Choć teoretycznie tego nie słychać, bo tej muzyki w filmie nie ma dużo.
Muzyki nie musi być dużo, ona ma mieć znaczenie.
Tak, ale no tak rzeczywiście Piotrek umie wyrzucać muzykę ze scen i bardzo dużo scen jest finalnie na ciszy, chociaż ją mieliśmy w tych scenach. Więc myślę, że równie ważna jest ta muzyka, którą wyrzuciliśmy, co ta muzyka, co finalnie się znalazła. Bo dla mnie ta cała muzyka to jest muzyka do filmu. Również wiesz, w scenach bez muzyki ja ją słyszę lub prawdopodobnie ją nawet tam położyłem.
A jest to historia grupy bardzo młodych chłopców od 12 do, przypuszczam, nie wiem, tam 15 roku życia, którzy służą jako ministranci w lokalnym kościele. I pewnego dnia, jak tych 7 wspaniałych, tych 4 sprawiedliwych postanawia wziąć losy miasteczka w swoje ręce, a właściwie sprawiedliwość i prawo. I tu się zaczyna cała karuzela różnych wydarzeń. Nie będziemy tutaj wszystkiego mówić, żeby zostawić jakieś niespodzianki w kinie, bo film w kinach już w listopadzie. Myślę, że warte jest podkreślenia to, że to jest taki bardzo ciepły film i film jednak, który opowiada o takich wartościach, które powinny być Kościołowi bardzo bliskie, jeśli nie wręcz nadrzędne. Opowiedz trochę o tym waszym, może o może waszych pierwszych spotkaniach, pierwszych rozmowach, jak Piotr, mówisz, wtrącający się, jak wymyślaliście ideę muzyki, którą ty potem musiałeś zrealizować.
Oczywiście na początku głównym tematem takim muzycznym, poza namierzeniem emocji i wszystkim tym, no to była ta decyzja, jednym z głównych była decyzja stylistyczna, czy my ten film robimy totalnie na kontrze, czy ta muzyka ma być jakkolwiek nawiązująca do muzyki kościelnej, do czegoś, co kojarzymy z tych murów kościoła, czy nie. I zdecydowaliśmy, że jednak powinna być, że to będzie wspomagało i dlatego też Ona jest dość mocno churalna. Poza tym, że jest oparta o fortepian, to jest też oparta o chór. Ja nagrywałem z takim chórem Cantores Minores w Warszawie, w kościele zresztą. No i z chórem dzieciaczków też zebrałem taką ekipę 10 super fajnych, śpiewających dzieciaczków i z Mimi Wydrzyńską, taką coacherką dzieci. Ich dzieci wyszkoliliśmy, że tak powiem, w tym materiale i one też zaśpiewały, więc się tą aurę udało zbudować. Wiesz co, film jest o... Jak go pierwszy raz zobaczyłem, to tego nie zauważyłem. Dopiero Piotrek mi powiedział w studio i wtedy zrozumiałem, że film jest taką opowieścią, Nowym Testamentem, który się tam wydarza, czyli jest jakaś wina, jest grzech, jest odkupienie, wina, w końcu główny bohater, który tak właśnie nie chcę zaspoilerować. No ale rzeczywiście jest pewną symboliczną opowieścią o Nowym Testamencie i to mi bardzo dużo otworzyło, wiesz, oczy i uszy na to, co tam było.
Ale przy okazji tego Nowego Testamentu jednak to nie mogło być takie w 100% poważne, bo mamy w głównych rolach dzieci. Co więcej, to chyba słowa piękne bardzo Kamili Urzędowskiej, że to jest film, w którym dzieci mają rację.
To dobre. Tak, no, dzieci mają rację. To jest bardzo mądry film, bardzo piękny, wzruszający, bardzo właśnie... W ogóle dzieci skradły show, skradły ten film. To jest film dzieci i Piotrka.
Piotrek jako reżyser, to ty lubisz, jak ktoś tak jest ingerujący, czy wolisz mieć kompletną wolność?
To zależy oczywiście od reżysera, z którym pracuję. I jeśli mi się... wtrąca ktoś, kto naprawdę ma dużo do powiedzenia i bardzo potrafi mi ten proces upiększyć i wzbogacić i to absolutnie jestem na to otwarty i do tego stopnia, że my z Piotrkiem razem dekonstruowaliśmy pewne tematy. Piotrek siadał przy fortepianie i mi bardzo dużo rzeczy podpowiadał. Piotrek bardzo dobrze pracuje z rytmem i z czasem w filmie. To może zwróćcie Państwo uwagę rzeczywiście na rytm dialogów. On jest mistrzem tego. To zauważyłem już przy Hiacyncie, że nie tylko ważne, co powiedział kto, tylko jaki jest odstęp między tymi odpowiedziami. Jak jest chociażby scena z Tomkiem Szuchartem w samochodzie w filmie Ministranci, no to tam jest tak ułożony perfekcyjnie rytm i tempo tej sceny, tych dialogów. Więc on naprawdę umie, Piotrek umie w pauzy.
Pauza i cisza to też jest dźwięk, który ma znaczenie. Słuchajcie, no najfajniejsze rekolekcje, na jakich byłam. No, nie mogę inaczej polecić tego filmu. Bardzo zapraszamy w kinach z muzyką Wojtka Urbańskiego. Twoja droga do bycia kompozytorem, w ogóle producentem, kompozytorem, ale też kompozytorem muzyki filmowej, jest niezwykle barwna. Czy możesz, proszę, opowiedzieć tę nieprawdopodobną historię z twoim, jak to było? Jeśli dobrze pamiętam, chłopakiem twojej siostry?
Tak. No.
Bo to jemu zawdzięczasz taki duży, dużą inspirację.
Tak, to zabawne, bo to bardzo głęboko już sięgasz. Ale rzeczywiście ja nigdy się nie interesowałem muzyką specjalnie i przez wiele lat po prostu interesowałem się sztukami plastycznymi. Finalnie w ogóle tak skończyłem rzeźbę, więc jakby poszedłem i tak edukacyjnie tym. Bo w muzykę, jeśli się za późno w polskim systemie tym zainteresujesz, to już się nie da wejść w edukację. Jeżeli się nie zacznie od tej pierwszej klasy grać na pianinie, nie przerobi się iluś tam 8 czy 10 lat gry na instrumencie, to już się tak de facto nie da zdać na żaden kierunek muzyczny.
I ty tego nie przerobiłeś?
Ja tego nie przerobiłem. Ja przez rzeczywiście do liceum nie interesowałem się zupełnie muzyką, tylko rysowałem, rzeźbiłem. Bardzo plastycznym jestem człowiekiem. I w którymś momencie rzeczywiście takim nasz znajomy i mojej siostry chłopaków, czysty Tymek Borowski, malarz zresztą wyśmienity, ale też taki geek komputerowy mi po prostu, jak byłem nastolatkiem, przyniósł program muzyczny i to mi zmieniło życie.
Oczywiście taki komputerowy, jeden z pierwszych, przypuszczam, w tamtych czasach, nie?
Tak, to był pewnie jakiś 99 rok. Ja miałem chyba za 13 lat wtedy i rzeczywiście to mi zmieniło życie i ja też wyrosłem razem z tymi programami komputerowymi. Ja jestem rzeczywiście takim ewidentnie pierwszym pokoleniem kompozytora, dla którego komputer jest absolutnie pierwszym narzędziem. Pierwszym, głównym, potem dopiero jest gdzieś na kolejnych miejscach fortepian czy różne instrumenty. I tak samo w zapisie, w notacji, we wszystkim. Ja się nie posługuję nutami, a dla mnie nutami są pliki MIDI, są te wszystkie, wiesz, zapisy kwadracików na komputerze i wzrastałem razem od pierwszych wersji programu programów. I teraz, wiesz...
Zrastałeś razem z technologią, bo ja tak sobie pomyślałam. Jesteśmy w bardzo podobnym wieku. Gdybym ja w wieku tam, nie wiem, 15 czy 16 lat powiedziała, chodząc do szkoły muzycznej klasycznej, że ja teraz będę muzykiem i będę pracować na komputerach, to mój tata, nie mający świadomości, że w ogóle coś takiego się dzieje gdzieś tam poza nurtem, wiesz, grania gam, by się postukał w głowę i powiedział, ale jak to? To jest niemożliwe, a jednak ty w tym wyrosłeś.
Tak, to jest, dokładnie miałem taką historię. Moja mama jest profesorem Polskiej Akademii Nauk i jest wyśmienicie wykształconą osobą. Cała rodzina zresztą taka była. Babcia była dziekanką, dziekanem UW na wiesz, dziennikarstwa. Także naprawdę no, miałem po prostu wysoce akademicka rodzina, a ja w wieku 14 lat jeszcze w liceum oświadczyłem, że ja będę kompozytorem muzyki filmowej. No to oni po prostu rypnęli śmiechem i łapali się za głowę, bo absolutnie, zresztą moja mama mi przez wiele lat jeszcze powtarzała, nie dziwię się, żebym jednak poszedł za wykształceniem, bo tam prawdopodobnie mam szansę. A ja mówiłem, że ja się będę zajmował muzyką, bo wiedziałem, że mam narzędzie, które jest tak naprawdę w tym momencie jest największą kompetencją. I tak trzeba to powiedzieć wprost.
Wiesz co, ja myślę, że największą kompetencją i w ogóle może inaczej, największą umiejętnością kompozytora muzyki filmowej jest myślenie, a nie to, czy on gra na skrzypcach, na komputerze, czy na kontrabasie.
A czy nie, totalnie się z tobą zgadzam, że oczywiście jest wrażliwość, myślenie i tak dalej, ale narzędziem podstawowym jest komputer zdecydowanie teraz i bez umiejętności komputera teraz nie da się robić muzyki.
Zwracasz na siebie uwagę, bo nawet jak ja nie siedzę na bieżąco bardzo w napisach, to się pojawia, nie wiem, Infamia, Aniela. I myślę sobie, kto napisał, sprawdzam, Wojtek Urbański. Jak myślisz o sobie, jakim jesteś kompozytorem muzyki filmowej? Albo inaczej, gdzie jest twoje miejsce w tym świecie muzyki filmowej w Polsce dzisiaj, wiesz, po Kilarze, po Lorencu? Gdzie jesteśmy dzisiaj i gdzie ty jesteś dzisiaj?
Co, wydaje mi się, że w ogóle w przyszłym roku bardzo dużo będę mógł się pokazać, bo zrobiłem parę produkcji, w których bardzo mocno, bardzo przeszedłem sporo jakiegoś rozwoju i granic. Na przykład w projekcie Piekło Kobiet dla HBO, taki serial, który teraz, nad którym pracuję, no to rzeczywiście tam jest taki pełnowymiarowy, pełny, wiesz,
score.
Orkiestrowy, trochę jazzowy. Score, tak. I to myślę, że to będzie duże zaskoczenie dla ludzi, którzy mnie znają i kojarzą raczej z elektroniką, wiesz, z zespołem Rysy, który gdzieś tam mam też. I wcześniej byłem kojarzony raczej z takimi minimalistycznymi na patencie rzeczami, czyli właśnie elektronicznym Hyacyntem, westernową Anielą, czy taką leśno-westernowym porządnym człowiekiem. Więc raczej minimalistycznymi rzeczami, raczej na małe składy albo na elektronikę i jakiś żywy instrument. A rzeczywiście Piekło Kobiet to będzie takie no, potężne uderzenie. Na pewno największa rzecz, którą zrobiłem w życiu, jeśli chodzi o skalę muzyczną. Więc ciężko mi powiedzieć, jaki jestem. W ogóle ja
właśnie... No ale jaka jest ta twoja właśnie myśl? Jak dostajesz film, czy opowieść, rozmowę, czy scenariusz, czy wręcz gotowy film, to co ty swojego chciałbyś dołożyć? Jak ty o tym myślisz, o tym komentarzu muzyki, o roli muzyki w filmie?
Przez to, że rzeczywiście tak mocno całe życie pracuję w oparciu o komputer, to ja od razu wiem, że mam wszystkie możliwości. To mi się strasznie podoba, że ja nie myślę jednym instrumentem, bo na przykład na nim się wykształciłem, albo nie myślę jakąś stylistyką jedną. Sobie od razu myślę, kurczę, tak jak właśnie przyszedł projekt Anieli i tam był świat Warszawy, centrum Warszawy, bogaty, taki pełny, to myślałem, dobrze, no to zróbmy tak klasycznie, na smyczkowo, wiesz, na czysto, a potem główna bohaterka musi niestety wyemigrować na Pragę warszawską i tam powiedziałem producentom, że to pamiętam ten moment, zróbmy to na western. I po prostu wszyscy, wiesz, kamienne twarze, Jezus Maria, zróbmy to. I dlatego jak ona wkracza w Pragę Północ, to po prostu, wiesz, odpala się świat dzikiego zachodu. I więc ja po prostu mogę się bawić stylistykami dowolnie przez to, że właśnie pracuję tak mocno w oparciu o komputer. Mogę sobie dowolne rzeczy zestawić ze sobą. Czuję się w ogóle bardzo, tak bardzo sprawnie, wiesz, w tym narzędziu. Mogę sobie powiedzieć, zróbmy western hip-hopowy, połączmy to z tym i z tamtym i właściwie za 5 minut już móc tę rzecz sprawdzić. Te możliwości mi to dają. Dopiero oczywiście jak sobie to zaprojektuję na komputerze, zrobię sobie to w oparciu o wtyczki, takie wiesz, wirtualne instrumenty, no to potem rzeczywiście idziemy i część tych rzeczy nagrywamy, część zostawiamy tak, jak są, bo brzmią świetnie, więc no i tak samo w Ministrantach też miałem możliwość pracy w oparciu o chór. Na początku wirtualne różne wersje chórów z różnych części świata. Protestowałem sobie barwy głosów, połączenia I dopiero potem wyszliśmy do kościoła na Bielanach, żeby to nagrać. Więc jakim jestem kompozytorem? Właśnie totalnie nie wiem jeszcze. Myślę, że to się jak zamknę swoją filmografię kiedyś.
Nie, no nie zamykaj.
Znaczy ona się pewnie naturalnie domknie kiedyś, ale po prostu no, to pewnie będzie można zobaczyć, jaka w tym jest myśl przewodnia. No, na pewno, wiesz, moja wrażliwość i melodyka jest taką rzeczą, która pewnie po prostu się nie zmienia w zależności od tych wszystkich stylistycznych ruchów. Więc i zauważam jakąś tą. Zdarza mi się rzeczywiście posłuchać czegoś sprzed iluś lat i powiedzieć sobie, kurczę, to są cały czas takie same melodie, w koniec końców mi grają w duszy, takie naiwne, ładne, wzruszające.
A czy myślisz, że bycie rzeźbiarzem w jakikolwiek sposób pomaga w byciu kompozytorem, lepszym kompozytorem?
Byłem akurat niestety kilka dni temu na pogrzebie Grzegorza Kowalskiego, mojego profesora ze słynnej kowalni na rzeźbie, bo tę pracownię kończyłem i tam właśnie widziałem też i Paweł Althammer był, i Kasia Kozyra, i Artur Żmijewski, i cała ta plejada też takich naprawdę wielkich artystów lat 90. Ja byłem tam oczywiście 10 lat po nich w tej pracowni, ale to cały czas czuło się tego ducha tej pracowni. I właśnie tak pamiętam, że tak wspominaliśmy profesora w MSN-ie później na takim spotkaniu. I to tak, taka wypowiedź ze mnie naturalnie wyszła, że w sumie profesor Kowalski jest moim jedynym profesorem muzyki, bo ja nie miałem żadnych innych profesorów. Jak czasami gdzieś po nagraniach czy coś jakiś czas temu, po jakichś nagraniach orkiestrowych, ktoś mnie po prostu zapytał, o jaką klasę kończyłem, nie? Bo to jest takie naturalne pytanie wśród muzyków. Ja mówię, no, klasę profesora Kowalskiego. Nie kojarzę. Usłyszałem odpowiedzi. No, oczywiście, że nie, bo był rzeźbiarzem, ale dla mnie był po prostu też profesorem muzyki, profesorem wszystkiego. To był po prostu facet, z którym się dało godzinami gadać. Bardzo w ogóle krytyczny, bardzo mocno szpile wbijał we wszystko, co robiłem. Ja już robiłem muzykę na studiach, na rzeźbie też, do tych moich prac. No i tak, no więc czy mi to dało? Oczywiście, że dało mi, dlatego że właśnie miałem tak niesamowitych, wiesz, obok siebie ludzi, którzy potrafili, nawet jeśli nie byli od muzyki, to potrafili...
Mówili o sztuce.
Tak, o sztuce, bo to jest to samo wszystko. Wszystko jest to samo. My robiąc sztukę, wiesz, no po prostu chcemy, na kimś to później odbiera, coś w nim zostawić, na to, wiesz, jakoś go zmanipulować też w pewnym sensie, tylko taki zdrowy, mam nadzieję.
A wiesz, że John Williams mówi, że pisanie muzyki filmowej jest jak rzeźbienie?
Tak? O, to widzisz, to
że... Muszę poszukać całego cytatu, ale na pewno go wykorzystam tutaj w opisie tego odcinka, żeby zachęcić. Tak, mówi, że jest jak rzeźbienie. W tym sensie, że do rzeźby podchodzisz tak, że zaczynasz od jakiegoś ogółu, tak? Że to się, ta rzeźba się wyłania z bryły, która w jakiś tam sposób się zmienia, ale pracujesz nad tym cały czas.
No wiesz, praca rzeczywiście w rzeźbie, w szczególności takiej dużoformatowej, to rzeczywiście od razu na wejściu czegoś oducza, to drobienia, wchodzenia w jakiś zbytni detal.
Otóż to.
Musisz sobie stanąć z daleka i sobie tak naprawdę na początku zadać parę podstawowych pytań. Co ja tak naprawdę chcę zrobić? Czy jestem w stanie to zrobić? Czy w ogóle dosięgam tam, gdzie chcę to zrobić? I zacząć od bardzo dużych ruchów i ciosania. Ja się tak śmieję często. Jak
to są rozmowy z młodymi kompozytorami na start tak, w szkole. Tak.
Ja się śmieję właśnie często z młodymi kompozytorami, jak gadam, jak pytają, jak tam zrobiłeś scenę, tak? Ja miałem jakiegoś takiego pościgu, wypadku. Ja mówię, no tak, jak wsiadł do samochodu, w momencie, w którym wsiadł, zaczasną drzwi, po prostu siadam przed klawiaturą i wciskam jeden przycisk na klawiaturze, brrr, taki długi bas i tak siedzę, jedzie tym samochodem, ja cały czas mam wciśnięty ten przycisk, uderza w drzewo, puszczam. To jest pierwszy mój ruch jako kompozytor. Tylko tyle po prostu. Zaznaczam, gdzie się zaczyna, gdzie się to kończy. I dopiero potem zaczynam myśleć o melodiach, tam o całych tych, a na początku po prostu, tak. Gdzie jest początek, gdzie koniec.
No albo o czym to jest? To jest dobre pytanie na start, a nie a w tej scenie to będzie taki fortepian albo taki inny instrument. Nie, o czym to jest? O czym jest ta historia?
To jest, a propos pracy z Piotkiem, to jest też niesamowite, bo mamy w filmie, a wielokrotnie mieliśmy przy Hiacyncie więcej, dialog między jakimiś antagonistami, tak? No to jest ta sama scena, ci sami, ta sama dwójka ludzi, tylko w momencie, w którym zaczniesz muzykę na portret jednej osoby i opowiesz, to już opowiadasz jego historię. Jak zaczniesz muzykę chwilę później, kiedy na portret drugiej osoby, w tym samym scenie dialogu, to już jesteśmy w jego historii, już opowiadamy jego historię. Ta sama scena, już nakręcona, już zmontowana, już zagrana, już jest wszystko, tylko ty jako kompozytor, no i reżyser, w momencie, w którym wchodzi ta muzyka, decydujesz właściwie, o czym ta scena będzie i czyją historię opowiadamy. I to jest niesamowite w muzyce.
Prawda. Bardzo wam polecamy Ministrantów. Świetne, naturalne dialogi, które cały czas mi brzmią. Polecamy wam gorąco. Bardzo ci dziękuję za spotkanie i za rozmowę. I cóż...
A propos dialogów, uwielbiam moment, kiedy przychodzi ksiądz do kościoła i tam nasz główny bohater jest bardzo wcześnie i mówi, co ty tutaj robisz? No, przyszedłem tak wcześniej, żeby pogadać z Bogiem, bo jest jeszcze wcześniej i pewnie Bóg...
I ludzie
nie...
śpią.
Tak, ludzie śpią. A Pan Bóg tak nie działa. A jak działa? I masz, dostajesz sobie pytanie.
Mądry film, dobry, mądry film, naprawdę.
Ale
bardzo dobrze. Ale na Piekło Kobiet też czekamy, że tak z drugiego bieguna. No i w ogóle czekamy, jak tam te twoje myśli komputerowe i nie tylko będą się rozwijać. Wojtku, dziękuję bardzo za spotkanie.
Dziękuję pięknie.